Chen, jestem Nikodem. Witam w podsądzie Niny Nartrey. The Rise of the Creative Class Richarda Floridy to wpływowa księcaka z pogranicza ekonomii, socjologii i studiów miejskich, która opisuje, jak rosnąca grupa pracowników opartych na wiedzy i kreatywności zmienia sposób działania gospodarki oraz miast. Kapitał czy sama technologia, lecz przede wszystkim ludzie zdolni do tworzenia nowych idei, rozwiązywania złożonych problemów i pracy w rodowiskach otwartych na różnorodność. Księga analizuje, kim są przedstawiciele klasy kreatywnej, gdzie chci mieszka, jak pracuj i jakie warunki przyciga ich do konkretnych miejsc. Florida łączy obserwacje społeczne z argumentacją ekonomiczną, aby pokazać, że swój regionalny zalewy od talentu, tolerancji i zaplecza technologicznego. To praca wana dla osób interesujących się miastami, polityk rozwoju, rynkiem pracy i przemianami kulturowymi współczesnego świata. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kim jest klasa kreatywna i dlaczego autor uznaje Disney One za nową siłę gospodarczą? Florida definiuje klas kreatywny szeroko, obejmując nie tylko artystów czy projektantów, lecz takie naukowców, inżynierów, architektów, specjalistów od biznesu, prawa i finansów, którzy na co dzień rozwiązują złożone problemy. Istota jego tezy polega na tym, że w gospodarce opartej na wiedzy warto nie wynika już wyłącznie z wykonywania rutynowych zadań, lecz stworzenia nowych rozwiązań, nowych produktów i nowych sposobów organizacji pracy. Autor podkreśla ten istnienie cisłego rdzenia kreatywnego związanego bezponadnio z produkcją nowych idei i trendów oraz szerszego kręgu zawodów kreatywnych, które wykorzystuje samodzielny osyt i wysoki poziom kwalifikacji. Ta klasyfikacja jest ważna, bo pokazuje, że kreatywno nie jest jedynie cech artystyczny, ale zasobem ekonomicznym obecnym w wielu sektorach. Dzięki temu księga przesuwa uwagę z tradycyjnych podziałów klasowych na znaczenie kompetencji twórczych i intelektualnych. Po drugie, technologia. Talent i tolerancja jako trzy warunki rozwoju miast. Jednym z najbardziej znanych elementów księgi jest model 3T, czyli technologii, talentu i tolerancji. Florida twierdzi, że regiony przyciągające ludzi kreatywnych muszą jednocześnie oferować infrastrukturę technologiczną, wysoki poziom wykształcenia oraz otwartość społeczna. Technologia tworzy środowisko dla przedsiębiorczości i innowacji, talent oznacza dostęp do dobrze wykształconych pracowników, a tolerancja wskazuje na klimat akceptacji wobec różnorodności stylów życia, poglądów i tożsamości. W praktyce autor sugeruje, że miasta nie rozwijaj sind wyłącznie przez ulgi podatkowe czy wielkie inwestycje, lecz przez zdolność do budowania atrakcyjnej kultury codziennego życia. To ważne, ponieważ przynosi debat o rozwoju regionalnym z poziomu samej infrastruktury na poziom społecznych warunków przyciągania ludzi. Florida pokazuje, że kreatywni pracownicy wybieraj miejsca, które wspiera ich autonomin i daj poczucie swobody, a nie tylko oferuj dobrze płatne stanowiska. Nowa geografia pracy, czyli dlaczego miejsce zamieszkania, stało się elementem przewagi konkurencyjnej. Księga mocno akcentuje, w gospodarce kreatywnej miejsce nie jest neutralnym tłem, ale aktywnym składnikiem sukcesu. Florida analizuje, dlaczego jedne miasta przyciągają talenty, a inne tracą znaczenie. I winże to z jakości życia, atmosfer otwartości oraz możliwości swobodnej ekspresji. W jego ujęciu ludzie z klasy kreatywnej nie wybierają lokalizacji wyłącznie na podstawie ceny czy stabilności, lecz takie według tego, czy otoczenie pozwala im pracować elastycznie, współtworzyć wspólnot i realizować własne aspiracje. Z tego wynika szersza teza o zmianie geografii gospodarczej, w której zwyciężają obszary zdolne uczci innowacji i atrakcyjności kulturowi. Ta perspektywa była szczególnie wpływowa dla urbanistów i planistów, bo sugerowała, że rewitalizacja miasta wymaga czego więcej niż inwestycji w biura i infrastrukturę. Trzeba te budować środowisko społeczne, które zachęca do pozostania i do twórczej aktywności. Florida przeciwstawia styl pracy klasy kreatywnej starszemu modelowi organizacyjnemu, zdominowanemu przez hierarchii, sztywne role i powtarzalne zadania. Według autora współczynni pracownicy kreatywni ceni sobie samodzielność, możliwość decydowania o sposobie działania oraz swobodę eksperymentowania. Ich praca wymaga nie tylko wiedzy, ale takie inicjatywy, elastyczności i zdolności do adaptacji do lokalnych warunków. To sprawia, że organizacje chcący przyciągnąć taki personel musi oferować większy zakres odpowiedzialności i mniej sztywny kontrol. odcinka pokazuje więcej zmian relacji między pracownikiem a instytucją, gdzie motywacją staje się nie tylko wynagrodzenie, lecz również poczucie wpływu i możliwość rozwoju. Z ekonomicznego punktu widzenia autor argumentuje, gdzie taki model pracy sprzyja innowacjom, bo ludzie mają więcej przestrzeni na testowanie pomysłów i wprowadzanie ulepszeń. To ważny fragment księgi, bo łączy analiz kultury pracy z praktycznymi konsekwencjami dla firm i instytucji publicznych. Na koniec, wpływ księgi i spory wokół jej test o rozwoju. Nierównościach i gentryfikacji The Rise of the Creative Class wywołała szeroki debat, ponieważ jej tezy były zarówno inspirujące, jak i kontrowersyjne. Z jednej strony księga mocno wpłynęła na myślenie o polityce miejskiej, rozwoju regionalnym i walce o talenty, ponieważ dała prosty, ale sugestywny język do opisywania nowych warunków gospodarki opartej na wiedzy. Z drugiej strony krytycy zwracali uwagę, że sama obecność klasy kreatywnej nie musi być przyczyn wzrostu, lecz moje raczej by skutkiem wcześniejszego sukcesu regionu. Pojawiły się te zastrzeżenia, że model rozwoju oparty na przyciganiu kreatywnych mieszkańców może wzmacniał gentryfikację i podnosi koszty życia, wypychając mniej zamożnych pracowników usługowych. Ten spór jest istotny, bo pokazuje, że księga nie jest jedynie opisem nowego zjawiska, ale takie punktem wyjścia do szerszej dyskusji o tym, kto korzysta na rozwoju miast. Jej znaczenie polega więc nie tylko na diagnozie, lecz takie na tym, że zmusiła badaczy i decydentów do krytycznego mylenia o kosztach i korzyściach gospodarki kreatywnej. Podsumowując, The Rise of the Creative Class warto czyta przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas współczesna gospodarka, rozwój miast, rynek pracy i przemiana stylu życia w społeczeństwach opartych na wiedzy. Książka będzie szczególnie użyteczna dla urbanistów, ekonomistów, planistów miejskich, studentów nauk społecznych oraz osób pracujących w polityce publicznej i rozwoju regionalnym. Jej największy zalet jest to, że łączy analiz ekonomiczna z obserwacji kultury codziennego życia, dzięki czemu pokazuje, jak preferencje ludzi wpływają na geografię innowacji i konkurencyjną miast. Wyróżnia jen takie to, że nie ogranicza się do opisu technologii, lecz podkreśla rolę tolerancji, różnorodności i jakości miejsca jako czynników rozwoju. Na tle podobnych księdzek o gospodarce wiedzy Florida daje bardziej społeczny i przestrzenny obraz zmian, a nie tylko techniczny lub menedżerski. Jednoczenie lektura ma wartum krytyczny, bo pozwala zrozumieć zarówno potencjał, jak i ograniczenia polityki opartej na przyciganiu klasy kreatywnej. To sprawia, że księga pozostaje ważnym punktem odniesienia w debacie o nowoczesnych miastach i nierównościach. Jeśli chcesz nas wesprzeć Richard Florida, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej siedzisz i podziel się swoim opinią.